Nie idę na wybory. Nie idę na wybory to wcale nie jest taki zły pomysł, jak mogłoby się wydawać. Ja wiem, że tu powstaje taki troszeczkę dysonans poznawczy, bo w poprzednim odcinku ja właściwie namawiałem, żeby na wybory iść, ale tak naprawdę ja naprawdę jestem przekonany, że niektóre osoby mogłyby śmiało zadeklarować: nie pójdę na wybory i reszta społeczeństwa nie powinna się tych osób czepiać. Jakie to muszą być osoby, czyli kim musisz być, jaki musisz być, żebyś nie szedł na wybory i żeby to było ok w stosunku do społeczeństwa. To jest proste. Nie idź na wybory, jeśli jesteś głupszy niż przeciętny. Głupota ma swój rozkład w społeczeństwie, podobnie jak mądrość zresztą, której jest pewnie jakimś tam lustrzanym odbiciem. No i na pewno pewna część społeczeństwa to są ludzie głupi, niektórzy nawet wyjątkowo. I oni rzeczywiście chyba dobrze by było, gdyby na wybory nie poszli, no bo zastanówmy się, jeżeli ktoś jest głupszy niż przeciętnie, no to pewnie podejmuje głupsze niż przeciętnie decyzje. Czyli wybierze nam gorszych niż przeciętnie polityków, którzy będą podejmowali gorsze niż przeciętnie decyzje. Czyli w gruncie rzeczy społeczeństwo zyskałoby na tym, gdyby ludzie nieprzeciętnie głupi zostali w domu i nie głosowali. Tu oczywiście jest problem, bo z moich obserwacji wynika, że kiedy rozmaite talenty, zalety, pozytywne własności były rozdawane przez Boga, przez naturę, przez przypadek, nazwijmy sobie to jak chcemy, no to nie wszystko udało się sprawiedliwie podzielić. Na przykład majątek. Jedni są bogaci, choć wcale na to nie zasłużyli, drudzy są biedni, choć na ten los też wcale nie zasłużyli. Natomiast z moich obserwacji wynika, że ludzie rzadko czują się pokrzywdzeni niedostatkiem rozumu. Zwróćcie uwagę, jak komuś składamy życzenia, to możemy mu powiedzieć, że chcemy, żeby był zdrowy, zdrowszy niż teraz, bogaty, bogatszy niż teraz, żeby miał więcej sukcesów niż teraz, ale nie mówimy mu zazwyczaj, żeby był mądrzejszy niż teraz. Ludzie sami podejmują czasami szereg inicjatyw, które mają sprawić, że będą, no właśnie, na przykład bogatsi. Staramy się o to jakoś tam aktywnie. Niektórzy starają się bardzo aktywnie o to, żeby być na przykład ładniejszymi. W sensie makijażu, w sensie budowy ciała. Ktoś się tam morduje na tej siłowni, biega na tej bieżni, żeby zrzucić kilogramy, prawda? I czasem tak jest, że patrzymy w lustro pewnie i mówimy sobie: o Boże, no ja chciałbym być ładniejszy, tak? Chciałbym mieć większy biceps albo drobniejsze piersi, w zależności od upodobań albo płci. Natomiast mało kto patrzy w lustro i mówi: Boże, jak ja bym chciał być mądrzejszy niż jestem. No tu jest właśnie ten problem. O swojej własnej mądrości zazwyczaj mamy dosyć wygórowane mniemanie. No i dlatego właśnie ludzie głupi pewnie niestety nie zostaną w domu, no bo za głupich się nie uważają. A dzisiaj miało być trochę o Konfederacji. Trochę może o programie, ale ja chyba naprawdę nie chciałbym się na tym aż tak bardzo, bardzo skupiać, bo chyba ten program nie jest tak do końca istotny tak naprawdę. Ja chyba się wolę skupić na tym, dlaczego moim zdaniem na Konfederację nie należy głosować. Ale to jest oczywiście moje zdanie, możecie się z nim zgodzić, nie zgodzić, jak tam chcecie. Podyskutować zawsze możemy. Przy poprzednim odcinku już się jakaś mała dyskusja zrobiła. Czym zachwyca Konfederacja? Konfederacja zachwyca sobą głównie, jak sądzę, osoby młode, często też przedsiębiorców, którzy sami na siebie zarabiają. Plus do tego często też zachwyca osoby, które mają zdecydowanie mocno prawicowe poglądy. Ja to rozumiem. Każdy z tych trzech elementów jakoś tam rozumiem. Bo ludzie młodzi mają wbudowaną taką chęć, taki pociąg do upraszczania spraw. Sprawy są proste. I Konfederacja mówi, słuchajcie, to wszystko jest banalnie proste. Trzeba zrobić tak, 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 cyk, to będzie zrobione. No więc życie nie jest aż takie proste i to tak cyk, cyk, zrobione nie zostanie. To pierwsza rzecz. Rzecz druga. Ja wiem, że przedsiębiorców, którzy płacą podatki, no te podatki bolą i one bolą zawsze, to niezależnie od wszystkiego. Były kiedyś takie nasze badania, myśmy kiedyś badali firmy MSP, robiliśmy to bezpośrednio po obniżce podatków. Przedsiębiorcy, których pytaliśmy o to, jak tam jest i w ogóle, oni świeżo doświadczyli tego, że płacili niższe podatki niż powiedzmy rok wcześniej. A jednak w ich ocenie jedną z istotnych, najistotniejszych barier w rozwoju firmy było to, że podatki są wysokie. Zostały obniżone, ale dalej są wysokie. Tak to jakby nic nie poprawiło. Przedsiębiorcy mają taką tendencję, żeby na to narzekać. Okej, ja to rozumiem. No bo oczywiście każda złotówka, którą oni oddają państwu, to jest złotówka, której sami nie mają. Oni oddają swoje pieniądze, to jasne. Natomiast proszę mi wierzyć, że obniżenie podatków w tej chwili to chyba nie jest rozwiązanie tych problemów gospodarczych, które obecnie mamy i które będziemy mieć za chwilę. No, znowu moglibyśmy ogromny odcinek o tym nagrać. Ja tylko tak tutaj to sygnalizuję. Ostatnia rzecz to ta mocna prawicowość. I znowu ja to rozumiem, chociaż nie do końca podzielam. Tak naprawdę to, jak ja słyszę z ust jednego z przedstawicieli Konfederacji, że do imigrantów, którzy próbują się przedrzeć przez naszą wschodnią granicę, trzeba strzelać, to myślę sobie, no chrześcijanin to z niego jest taki sobie. A za chwilę się dowiaduję, że chrześcijaństwo to nigdy nie była religia pacyfistyczna. No, oczywiście, tu jest sporo racji. Paradoksalnie tu akurat jest bardzo dużo racji, no bo oczywiście Chrystus pacyfistą był. To on opowiadał o nadstawianiu drugiego policzka. Tak? To on zabronił świętemu Piotrowi czynnej obrony. Przecież święty Piotr chciał mieczem go bronić. Chrystus, no, jeśli wierzymy, że był tym, kim był, czyli był Synem Bożym, no to on bez trudu mógł wszystkich swoich oprawców porazić po prostu piorunem, tak? I nikt by go na krzyżu nie powiesił i nie zamęczył, a jednak pozwolił się zamęczyć. Według mnie religia chrześcijańska jest ultrapacyfistyczna, natomiast to jest oczywiście teoria. Praktyka rzeczywiście jest no taka tam sobie, tak? To znaczy my wiemy, że to jednak chrześcijanie byli odpowiedzialni za łowienie niewolników w Afryce i następnie intensywne ich eksploatowanie na plantacjach bawełny. Ci ludzie często przypłacali to życiem. Mówię oczywiście o niewolnikach. To wszystko idzie trochę na konto tych oczywiście, że chrześcijańskich, dość mocno prawicowych, południowych plantatorów. My wiemy, że Hiszpanie naprawdę zrobili porządek z Indianami w Ameryce Południowej, też posługując się krzyżem. Na przykład film Misja można sobie obejrzeć, jak ktoś nie lubi czytać książek. Więc rzeczywiście praktyka chrześcijaństwa pokazuje, że to nie jest do końca pacyfistyczna religia, czy też jej wyznawcy nie są pacyfistami. Ja już nie mówię o wyprawach krzyżowych. O krucjatach, to już o tym w ogóle nawet nie mówię, ale to jest kolejny taki dobry przykład. Natomiast słuchajcie, no to jest tak, że strzelanie do tych ludzi na granicy, postulat taki, jest chory po prostu. On jest zwyczajnie chory i jeszcze ktoś tam bredzi, że my mamy prawo do samoobrony. Pewnie, że mamy prawo do samoobrony. Jak ktoś się wam włamuje do domu i chce was pozabijać, to można go kuchennym nożem pozbawić życia i to jest okej, tak? To jest samoobrona. Natomiast strzelanie do bezbronnych tak naprawdę ludzi na naszej granicy, zabijanie ich za to, że oni chcą wejść na teren naszego kraju, no to jest po prostu chore. Znaczy, do kobiet też będziemy strzelać? Dzieci też pozabijamy? To jest po prostu barbarzyństwo. Do tego, jeżeli dołożymy na przykład wypowiedź jednej panienki, która kandyduje właśnie z ramienia Konfederacji, i ona mówi, że to właściwie tak nie do końca jasne jest w partii i według niej samej też zdania, no są podzielone, czy tu właśnie lepiej, żeby Rosja wygrała, czy Ukraina. No to owa, no może nie panienka, pani, bo ja tak trochę lekceważąco powiedziałem, to naprawdę niemądra jest osoba. Jeżeli ktoś tak mówi, to albo jest naprawdę właśnie nieprzeciętnie głupi, lepiej, żeby został w domu, albo rozmyślnie i świadomie forsuje punkt widzenia rosyjski, który jest absolutnie sprzeczny z naszą racją stanu. No bo nijak nie jest na naszą korzyść, żeby Ukraina przegrała tę wojnę. Już pomijając kwestie czysto moralne, że po prostu duże państwo napadło na małe państwo i warto byłoby temu małemu pomóc się bronić, to już pomijając takie rzeczy, to po prostu dla nas jest znacznie bardziej korzystne, jeżeli Ukraina będzie państwem buforowym, które będzie nas oddzielało od Rosji i bardzo wydatnie skracało naszą granicę, tak żebyśmy graniczyli z obwodem kaliningradzkim czy królewieckim, jak kto woli, no i z Białorusią ten kawałek, no bo Białoruś, a Rosja, no to tu już jest naprawdę nieduża różnica, ale strategicznie to jest dla nas oczywiście mega korzystne, żeby Ukraina się przed Rosją obroniła. A panna mówi, że każdy wysłany karabin na Ukrainę przedłuża wojnę. No przedłuża, no ale to w naszym interesie, żeby ta wojna była przedłużona i żeby tak się przedłużyła, żeby sięgnęła aż do Moskwy. No dobra, ale to tak sobie możemy tam pokrytykować Konfederację, a tak mógłbym jeszcze długo wam opowiadać. Natomiast jest tutaj kilka istotnych jeszcze chyba kwestii. Po pierwsze, jeden z komentujących powiedział, że Konfederacja to jest jedyna partia, która nie składa socjalistycznych obietnic. To oczywiście jest trudno kwalifikować, które są socjalistyczne, a które nie. Bo jak ja tam czytam, że oni chcą, żeby była taka globalna marka polskiej żywności, no to nie jest taki całkiem wolny rynek, ale niech tam. No to jest prawda, być może, chyba nawet na pewno to jest prawda, że w tym względzie Konfederacja się odróżnia od reszty ugrupowań, ale właśnie dlatego Konfederacja nie będzie miała, no może będzie miała dwucyfrowy wynik typu 10 coś tam, ale oni nie zdobędą 15% głosów, nie ma szans. Więc ja myślę, że tutaj spora część, znaczy wszystkie inne partie, patrzą troszeczkę bardziej realistycznie. Wybory trzeba wygrać. Druga rzecz. Konfederacja podchodzi mega nierealistycznie do kwestii wyborów. Te wszystkie opowiadania, że tutaj z jednej strony ci, z drugiej ci, oni przy tym samym stoliku, a my im ten stolik wywrócimy. Oni nic nie zrobią, niczego nie wywrócą. Są zacięcy w uszach. Będą mieli 8, 9, dobra, 10%. Będą mieć jakąś tam liczbę mandatów. I co z tego? Oni mogliby troszeczkę zmącić wodę, gdyby byli ugrupowaniem na tyle dużym, że zarówno PiS, jak i opozycja musiałyby się z nimi dogadać, żeby stworzyć rząd. No to gdyby wtedy Konfederacja stała twardo i mówiła, nie, tu z nikim nie wejdziemy w układ, No to będą kolejne wybory po prostu, bo nie da się sformować rządu. Ale tak nie będzie. Przekonacie się, że tak nie będzie. Dodatkowo, ja jestem przekonany, że Konfederacja okaże się mega niespójna. No spójrzcie, kto ją tworzy. Co łączy takiego Mencena z takim Bosakiem, a Bosaka jeszcze na przykład z takim Braunem? Znaczy ja ich wymieniam w takiej kolejności, że jeszcze coś ich tam łączy, ale Mencen a Braun to naprawdę są dość odległe byty. Oni tak naprawdę nie mają wewnętrznej spójności żadnej. Jeżeli PiS wygra wybory, wygra w tym sensie, że będzie mieć największe poparcie, ale nie będzie miał samodzielnej większości, bo mu zabraknie 5, 7, 9 głosów, to oni dość łatwo wyjmą szeregowych posłów Konfederacji, obiecując im ministerstwo, wiceministerstwo, żonie, posadę dyrektora w PZU, etc. To wiemy, jak to się robi, wiemy, jak to PiS robi. PiS to robi tak, jak nikt do tej pory tego nie robił. Mają rozmach, chłopaki, mają rozmach. I tyle. Uszczypnie się tych paru gości z Konfederacji i stworzy się rząd. To tak będzie wyglądało. Poza tym ja wszystkim wam, którzy się bardzo nie interesujecie, chciałbym przypomnieć, że kolega Mentzen, co jest taki hop do przodu i w ogóle, on ma braciszka, jak wiecie. Może nie wiecie, ma braciszka. Ma braciszka, a braciszek ma problemy. Zresztą te problemy są trochę chyba dzielone między braćmi, bo oni chyba byli obaj umoczeni w to, z czym problem ma brat Mentzena, Sławka Mentzena, mianowicie te takie automaty, co to były niby automatami inwestycyjnymi, ale tak naprawdę to był zwykły jednoręki bandyta, to był zwykły chamski hazard. I jest prowadzone śledztwo. I ono jest prowadzone przez prokuraturę Ziobry. I ono tak jest prowadzone, że tak, no nie jest uniewinniony, ale też go jeszcze nie aresztowali. Tak, wiecie, pan Mentzen, proszę wybaczyć dosłowność, jest trzymany za pewną część ciała, bardzo charakterystyczną dla mężczyzn. Jest trzymany w jedwabnej rękawiczce. Dlatego tego tak na co dzień nie widać. Ale jak będzie trzeba, to ja nie mam wątpliwości, że ta silna dłoń skrywana w tej jedwabnej rękawiczce po prostu na tej części ciała się zaciśnie i powie: proszę nie fikać, proszę nie fikać, bo braciszek pójdzie do więzienia i to na długo, bo my mamy prokuraturę, a za chwilę będziemy mieli sądy. Już część sądów mamy. Będziemy mieć więcej. Braciszek pójdzie do pudła, a ty, przyjacielu, możesz też o to pudło się otrzeć. Więc cicho, grzecznie i tyle. Nie mam wątpliwości, że Konfederacja nie będzie bytem trwałym. Ona naprawdę podzieli los tych wszystkich takich partyjek, które na takim zachłysnięciu dochodziły do pewnego poziomu. To Palikot to ćwiczył, prawda? Kukiz 20% swego czasu. Dzisiaj grzecznie startuje z list PiSu i tyle. Natomiast losy Konfederacji są o tyle, myślę, lepsze niż Palikota czy Kukiza, bo ich będzie w pewnej mierze ratował korwinizm. W Polsce zawsze był pewien margines dla takiej apoteozy wolnego rynku, którą zawsze suflował Korwin-Mikke. Te wszystkie jego Unie Polityki Realnej i inne takie tam gadżety. To są partie, które nam towarzyszą od lat. One mają pewne poparcie, stabilnie małe. One są zawsze silne wśród młodych, a zabawne jest to, że one mogą być sobie silne wśród młodych, tak jak Konfederacja jest dość silna wśród młodych, ale młodzi też na wybory zazwyczaj nie chodzili. Więc jeżeli to się nie zmieni, to tym bardziej ta siła Konfederacji aż taka duża nie będzie. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że ja was tutaj, tych, którzy są przekonani, że trzeba głosować na Konfederację, ja was tutaj nie przekonam, ale tak jak mówię, to nic z tego nie będzie. Konfederacja samodzielnie niczego nie zbuduje, a taki przekaz forsują, oni to wszystko rozwalą i to wszystko będzie na nowo. Oni będą za słabi, żeby cokolwiek rozwalić. PiS będzie miał w nich rezerwuar zapasowych części zamiennych, chciałem powiedzieć, no posłów, tak? Oczywiście wielu to nie, ale jeżeli kilku będzie brakowało, to zobaczycie, PiS ich niestety wyciągnie. Tak? A też nie zdziwił mu się bardzo, gdyby Konfederacja instytucjonalnie powiedziała: no już dobra, będziemy z tym PiS-em rządzić, bo wywalczymy to i tamto. Oni też tam dużo tak naprawdę nie wywalczą. Ale coś tam może i tak. W każdym razie to jest z mojego punktu widzenia bardzo niefajna zbieranina, która może bardzo niefajnie pomóc PiS-owi i może być naprawdę trochę kiepsko, bo tak jak jeden z moich dyskutantów tam wspomniał, że no to już jest źle, to właściwie dużo gorzej być nie może, a właściwie jak tam, jak będzie bez jakichś takich szoków, bez wyjścia z Unii Europejskiej i tak dalej, no słuchajcie, to jest właśnie to, a daleko jesteśmy od tego wyjścia z Unii Europejskiej. Już położyliśmy krzyżyk na KPO, tak się wydaje. Chcemy mieć sądownictwo pod butem rządzących, tak się wydaje. No to są rzeczy trochę nie do pogodzenia, no właśnie z tymi wartościami, które tam są na Zachodzie. Te różnice między nimi a nami, mówiąc umownie, będą narastały. Jeżeli PiS wygra kolejną kadencję, no to oni już naprawdę zdążą pozamiatać. Przez 8 lat oni wytrwale przekształcają państwo demokratyczne w autokratyczne. I mają, trzeba przyznać, na tym polu pewne sukcesy. Nie są szokująco duże, ale są. Oni rzeczywiście przesunęli nas mocno w kierunku autokracji. Trzecia kadencja może ten proces skutecznie domknąć i zmienić nasz krajobraz polityczny naprawdę na lata, może nie dekady, ale może tak, kto to wie. Tak więc nie jest przesadnie optymistycznie. Jak ktoś z was bardzo chce, to można sobie rzucić oczywiście okiem na program Konfederacji. On jest taki śmiechowy, bo tu jest dużo takich ogólnych rzeczy, tak? No, ogromne ma być obniżenie podatków, no ale to wytworzy ogromną dziurę budżetową, chyba że ogromnie obetnie się wydatki. No to na przykład na dzień dobry musiałoby polecieć 500+. Gdyby Konfederacja miała rządzić, to jest 60 chyba miliardów, jeśli dobrze pamiętam, rocznie, zwłaszcza teraz po tej waloryzacji do 800+, no słuchajcie, to ludziom się to nie spodoba, tak? Likwidację drugiego progu podatkowego zapowiadają. No, podatki raczej powinny być progresywne, naprawdę powinny być progresywne. To, że chcą forsować prawo weta wobec unijnych projektów, to, że chcą mówić, no przede wszystkim Polska, tu my, nasz grajdołek mały, słuchajcie, my zawsze byliśmy na tym styku dużych potęg, Rosja-Niemcy przez ostatnie 100 lat, to jest nasze przekleństwo, myśmy teraz dołączyli formalnie, będąc członkiem Unii Europejskiej, do Niemców, ale też i Francji, i Szwecji, i do Włoch, i do Hiszpanii. Jak my znowu chcemy być sami, to jest słabo, tak? Reforma szkolnictwa, ten bon opiekuńczo-edukacyjny, który sprawi, że uczniowie staną się klientami w szkołach. No tu ja bym bardzo uważał, słuchajcie, bardzo bym uważał, bo wolny rynek w szkolnictwie wyższym kompletnie się w Polsce nie sprawdza. My nie mamy świetnych szkół wyższych. Oczywiście jest jakiś tam Koźmiński na przykład ekstra, tak? Ale co do zasady, to jest, słuchajcie, słabo. No. Żywność od rolnika bez pośrednika. O maj. No i będziemy jeździć na wieś, kupować jajka i ziemniaki w workach 50-kilowych będziemy targać. No słuchajcie, no nie ma czegoś takiego, tak? Znaczy jak ktoś chce, to może sobie dzisiaj kupić żywność od rolnika bez pośrednika, ale ci pośrednicy nam ułatwiają życie. Możemy sobie kupić 2 jabłuszka, 15 śliweczek i coś tam jeszcze, tak? Racjonalizacja dostępu do broni palnej, no już po prostu nic chyba nie chcę mówić na ten temat. Reforma jest taka, że mieszkanie ma być dla każdego. No słuchajcie, no nie będzie mieszkania dla każdego. To są niewyobrażalne pieniądze, to są niewyobrażalne koszty. Ale tak jak mówię, to jest inconsequential, jak mawiają Anglicy, czyli po prostu to się i tak nie zdarzy. To się i tak nie zdarzy. Konfederacja zrobi swoje, bo ja wiem, 8-10%. Ja bym tak obstawiał, między 8 a 10. To się nie przełoży na dużą liczbę mandatów i tak jak mówię, oni albo zostaną na marginesie, albo zostaną częściowo dokoptowani do PiS-u, albo też, patrząc optymistycznie, gdyby rzeczywiście zdarzyło się tak, że strona opozycyjna dość mocno wygra i będzie miała taką dość wyraźną większość, to może się zdarzyć, że dokoptują sobie paru spadochroniarzy z Konfederacji, żeby móc odrzucać weto prezydenckie. To nawet nie musi być takie bezpośrednie przepisanie ich na stronę demokratyczną, po prostu dogadanie się, żeby w krytycznych momentach podnieśli rękę we właściwy sposób, we właściwym miejscu. Ale czy tak będzie? No czas pokaże. Już za chwilę, już za tydzień, jeden dzień wybory i sprawdzimy, czy Konfederacja między 8 a 10 się zmieści, czy też może wybije się bardzo wysoko, kto to wie. A w komentarzach możemy sobie podyskutować o Konfederacji i nie tylko. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia.